Maciej Rok, moim waszym gościem. Cześć Maćku, dzień dobry.
Dzień dobry.
Nie wiem, jak cię mam przedstawić. Radiowiec, prezenter telewizyjny.
Jak chcesz, bylebym wiedział, że to o mnie.
To Maciej Rok.
Proszę bardzo, dzień dobry.
Myślę, że większego przedstawienia nie trzeba. Maćku, no takie pierwsze pytanie, pewnie już wiele razy je słyszałeś, ale zastanawiałam się nad tym pierwszym pytaniem. No i przyszło mi do głowy właściwie tylko jedno. Radio czy telewizja?
Teraz telewizja.
O, myślałam, że powiesz i radio, i telewizja.
Nie, teraz telewizja. W radiu spędziłem ostatnie 10 lat. Już powiedzmy od pół roku, czy tam od roku już nie chodzę do radia, ale wcześniej siedziałem tam 10 lat i byłem codziennie i robiłem poranki. Od godziny 6.40 do 9.00, dzień w dzień. Więc aktualnie
da się
telewizja...
Do takiej nie. Godziny?
Nie, nawet po 10 latach, nie, no po 8. Myślałem, że da się, ale nie, nie da się. I wiesz, no, pewien projekt jakiś, który tam sobie w tym radiu założyliśmy, myślę, że dobiegł końca po prostu i... Przenoszę się tutaj, choć nie oznacza to, że nigdy w życiu już nie wrócę do radia. Broń Boże, mam nadzieję, że wrócę.
Ale był taki moment, że było i radio, i telewizja, tak? O ile dobrze pamiętam.
Tak, ale to jest bardzo męczące.
A ja myślałam, że powiesz, że to jest może jakaś taka dywersyfikacja.
Nie, 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 nie. Wiesz co, to jest tak, że jeżeli chcesz robić dobrze to, co robisz... Pamiętam, że kiedyś miałem radio i jednocześnie nagrywaliśmy Must Be The Music. Nie to obecne Must Be The Music, tylko to Must Be The Music 10 lat temu. Rano jechałem do radia na tą 6.30. Do 9.00 byłem w radiu. O godzinie 10.00 jechałem na plan Must Be The Music. Tam siedziałem do północy. Potem budziłem się do radia na następny dzień. I jedną taką sesję, radio i telewizja, nagrałem. Nie wiem... Obawiam się, że nie było to dobre ani dla tamtej edycji Must Be The Music z mojej strony, ani dla programu radiowego. Dlatego w momencie, w którym masz dużo zajęć innych pozaradiowych, to tych rzeczy się tak łatwo połączyć nie da, jeżeli mówimy o regularnym programie.
Myślę, że to ciekawe, co mówisz z punktu widzenia słuchaczy i w ogóle też widzów, ja mówię, nawet telewizyjnych, bo wiesz, widzowie to inaczej zupełnie postrzegają. No, widzą Must Be The Music albo na przykład, nie wiem, twoja twarz brzmi znajomo, czy nawet program śniadaniowy. No co to jest? 2 godziny, prawda? Albo nawet godzina programu, czy 40 minut odliczając jeszcze reklamę, no to po prostu żyć nie umierać, nie?
No, do takiego programu trzeba się przygotować, do programu w radiu, który trwa 2,5 godziny. Trzeba dzień wcześniej posiedzieć z godzinkę i jeszcze tak trochę być chwilę przed tą bombą o 6.30, żeby jednak zobaczyć aktualne wiadomości, żeby wiedzieć, na czym świat stoi o poranku. Program to jest tylko... efekt działań, które nastąpiły od końca poprzedniego programu.
To zdradź trochę kuchnię, bo ta kuchnia jest zawsze najfajniejsza. W sensie, no, ja pamiętam po swoich często, znaczy, pytaniach skierowanych do mnie. Nie, no to świetna praca, nie? Wstajesz, właściwie tak, przychodzisz, tak, pomalują, ubiorą, napiszą. No to 20 minut i do domu.
I do domu, tak jest. A jeszcze próby, a jeszcze... No. W przypadku Halo tu Polsat, na przykład, jeżeli chodzi o Halo tu Polsat, załóżmy, że mamy program w piątek i zaczynamy go o godzinie 8:00, to oznacza, że w czwartek mamy kolegium 2-godzinne redakcyjne, a później mamy jeszcze przynajmniej z 2 godziny pracy domowej, żeby zapoznać się dogłębnie z tematami, wczytać się w dokumentację, poznać gości. Gdzieś koło 23:00 poprzedniego dnia, czyli przed Halo tu Polsat, tak, następują zmiany, bo...
Standardzik.
Tak jest. Jakiś gość, coś mu wypadło, dziecko zachorowało, przebiła się opona w samochodzie, nie dojedzie, w związku z tym zobaczymy, może przesuniemy, dowiecie się o 7:00 rano. To się czasem zdarza. Także takie te 3 godziny na przykład Halo tu Polsat, to jest tak naprawdę znacznie więcej niż tylko 3 godziny na antenie. To jest taka praca, którą uwielbiam.
Mhm. Masz coś takiego w sobie, że po wielu latach ty się nie zmieniasz. Nie wiem, czy słyszałeś to.
Naprawdę?
Tak. I jesteś zupełnie inny niż inni prowadzący. Słyszałeś?
Na przykład kto? Krzysztof Ibisz się nie zmienia. Spójrz na Krzysztofa Ibisza. On się nie zmienia. On ma 25 lat, czy tam 18. Nie, on ciągle
młody. Pozdrawiamy Krzysia.
Pozdrawiamy Krzysia, oczywiście.
W sposobie, wiesz, prowadzenia, masz coś w sobie z rodzaju takiego chłopca.
O.
I to... Tak słyszałam takie opinie, ale podpisuję się pod nimi, że to cię wyróżnia w kontekście innych prowadzących.
Muszę to rozważyć, wiesz.
Wrócimy do tego pytania na koniec, ale przemyśl.
Ono będzie mi teraz to procesować. Zastanawiam, czy to dobrze, czy to źle. Zaraz to skomentujemy.
Wrócę na pewno do tego, ale też jak przejdziemy do pytań stricte o tobie. Maciek się pyta, o czym będziemy rozmawiać. Mówię o tobie.
To naprawdę krótka sprawa. Nie ma o czym gadać.
Wróciłeś do telewizji po sporej przerwie. Przypomnij ile. Ile lat
ci było? 7 lat mniej więcej. 6-7 lat. Mhm.
To jest mega zawsze fascynujące, bo jak się robi taką przerwę, to ma się wrażenie, że właściwie pewne rozdziały są już zamknięte dla nas. Telewizje się zmieniają, widz się zmienia, oczekiwania się zmieniają. Co cię skłoniło do tego, oprócz propozycji, która zapewne przyszła i od tego pewnie się zaczęło, żebyś jednak podjął decyzję, że okej, to znowu jest ten moment?
Wiesz co, to jest tak, że muszę się cofnąć do momentu, w którym postanowiłem na chwilę zrobić sobie ten urlop czy tę przerwę. Miałem już tak dużo różnych działań, właśnie i telewizyjnych, i radiowych jednocześnie, bo to był czas, kiedy te rzeczy działy się równolegle, że tak naprawdę przestałem być w domu, no wiesz. Nawet jak byłem fizycznie, to w swojej głowie cały czas byłem w pracy, bo po prostu dużo pracowałem. Za dużo. I to było tak, że doszliśmy do wniosku z moją żoną, że... Znaczy ja powiedziałem, że mam taki pomysł, a ona na to bardzo chętnie przystała, że pozamykamy parę rzeczy, jakiś tam, wiesz... kredytów czy czegoś, przygotujemy się do tego, żeby zrezygnować z jednej pracy telewizyjnej, żeby zostać tylko przy radiu, bo radio, praca w telewizji jest taką pracą nieprzewidywalną. Ona się dzieje na przykład przez 2 tygodnie bez przerwy, potem przez tydzień jej nie ma, później znowu przez tydzień jest, później jesteś przez weekend, idziesz do pracy, wtorek, środa jesteś w domu, ale już od czwartku nie. Mieliśmy taki program Się Kręci, on jeszcze polegał na tym, że wyjeżdżaliśmy bardzo dużo, czyli mogło się w poniedziałek okazać, że w piątek, od piątku do poniedziałku jadę do Berlina albo na jakieś zawody konne w Koszalinie. No strasznie to było, to życie było strasznie, strasznie nieuporządkowane. I my potrzebowaliśmy ze względu na dzieci, też na rodzinę.
Ile masz dzieci? Trójkę.
Tak. To były małe dzieci wtedy. Potrzebowaliśmy takiej stabilizacji, żeby w ogóle, wiesz, żeby to ogarnąć, to wszystko. I poszedłem, pamiętam, do pani dyrektor, pani Niny Terentiew wtedy. I zapytałem, co ona sądzi, bo ja mam taki pomysł, że ja bym chciał sobie zrobić taką przerwę od telewizji. A ona bardzo ładnie wtedy powiedziała, że ona to rozumie, że tak przychodzi taki moment, żeby się zatrzymać, wyjść z samochodu, zobaczyć, co jest za zakrętem i że spoko, że nie ma problemu. Ta przerwa miała być taka krótsza. Miała trwać rok czy półtora, ale ona się tak trochę wydłużyła. Potem przyszła pandemia i w związku z tym te projekty też tu, no pamiętasz, nie wiedzieliśmy, co to będzie się działo. Te projekty wszystkie były przerywane, był jakiś chaos, był zamieszanie, a mi w tym radiu było całkiem dobrze. I ta przerwa trwała i to moje życie się uregulowało. Ale kiedy dzieciaki podrosły, to wiesz, to, że tak powiem, powód, dla którego chciałem sobie zrobić przerwę, po prostu ustał. już nie potrzebowałem tego.
Dosyć odważna i ryzykowna decyzja, tak bym powiedziała, z punktu widzenia. Oczywiście ona się dobrze skończyła w kontekście takim, że jakby wróciłeś do telewizji, ale mówię odważna i ryzykowna, bo jednak radio, telewizja to są dwa różne byty, mimo że to są media. Jakby popularność i większe możliwości z racji też kreowania swojego wizerunku, co by nie powiedzieć, daje telewizja.
Tak,
i oczywiście. Zrezygnowanie z telewizji i z pewnych profitów, które też między innymi za tym idą.
Oczywiście, dają to możliwie... z hajsem, który się zarabia.
Hajsem, jak to mówisz i wiesz. Ale i z tym, że jednak funkcjonujesz bardziej wyraziście w tej przestrzeni medialnej, a to jest niewątpliwie telewizja. Nie brakowało ci tego?
Nie, nie.
Mówią,
na początku, no tak, tylko że w momencie, w którym ja, wiesz, brałem sobie ten urlop, czy zapoczątkowałem tę przerwę, to pamiętaj, że byłem po 15 latach w tej telewizji bez przerwy. Bardzo wcześnie zacząłem. Ja miałem 22 lata, jak robiliśmy pierwszego Idola. Także to nie jest tak, że mi tego brakowało. Jeżeli telewizja, to jak mówisz, powiedziałaś, to jest narkotyk, to ja tych narkotyków, tego narkotyku, tej telewizji przyjąłem przez te 15 lat i może potrzebowałem odwyku, jeżeli mamy już zostać przy tej terminologii, wtedy, w tamtym momencie, tak. Oczywiście, masz rację, to była odważna decyzja, dlatego pozamykaliśmy wiele rzeczy, żeby nie mieć zobowiązań takich długoterminowych, a właściwie żadnych. I wiesz, i nagle uzyskałem mnóstwo czasu i nagle miałem wakacje i jeździliśmy na wakacje, które trwały miesiąc albo i dłużej. To był fajny, cudowny czas. Dostałem zupełnie co innego, czego nie miałem, pracując w telewizji, gdzie wakacje i plany wakacyjne właściwie kreowały się w połowie czerwca. Można było sobie zaplanować początek lipca, ale już nie sierpień, bo tak to produkcja wtedy
pytanie
wyglądała.
Pytanie, jak najbliżsi zareagowali, jak twoja rodzina, bo czasami to jest ten taki duży przeskok w momencie, kiedy funkcjonujemy trochę w innym rytmie. Sama wiem to, wiesz, po sobie. Czyli jak jesteśmy przyzwyczajeni, że jednak na dłuższą metę kogoś nie ma albo mniej czasu spędza z tą rodziną, to potem taka nagła obecność powoduje, że nie wszyscy potrafią się dobrze odnaleźć, łącznie z dziećmi.
Wiesz co, przy trójce małych dzieci to nie ma tylu rąk, które by nie mogły spokojnie dołączyć do tego, żeby je obsługiwać. Więc tutaj był szok, ale jak najbardziej pozytywny. Tak jest. Szok, o którym mówisz, nastąpił, kiedy przestałem pracować w radiu w zeszłym roku i nagle byłem rano w domu. Bo tak przez 10 lat mnie rano w domu nie było, tylko rano. Później już byłem od godziny 11 przez resztę dnia, ale rano mnie nie było, więc cały rytm poranny mojej rodziny, wszystkie ich przyzwyczajenia nie obejmowały mnie. I ale na początku rzeczywiście był to szok.
10 lat oni sobie wyrobili swój rytm.
Tak.
I nagle wchodzi Maciej.
Tak, mieli swoje jakieś, wiesz, utarte już tej schematy, przyzwyczajenia i nagle ja jestem o poranku. Chodzie. I rzeczywiście było to dziwne dla nich na początku, że to ja ich budzę, czy że ja im robię śniadanie, czy że odwożę ich do szkoły, czy na pociąg. Ale bardzo szybko się teraz już do tego wszyscy przyzwyczaili łącznie ze mną. I teraz już sobie nie wyobrażamy, jakby to miało być inaczej. Więc jak kiedyś zajmiesz znowu lat, wrócę do radia. Ale mam nadzieję, że wtedy moje dzieci już w ogóle będą duże.
Bo wyłączysz, może to jest taki wiek, że nie trzeba będzie, wiesz, rezygnować z jednego albo drugiego. Wrócę jeszcze na chwilę, bo to jest dla mnie ciekawe w kontekście jakby twojego tacierzyństwa i takiej też świadomości, bo to pokazuje. Mówiłam, że takie opinie gdzieś słyszałam, wiedząc, że będziesz moim gościem, ale tak podobną mam opinię a propos prowadzenia tego bycia chłopcem, takiego wyróżnika, ale do tego pytania wrócimy. Ale jednak to tacierzyństwo i to, jak opowiadasz, no to jest duża dojrzałość, żeby jednak uświadomić sobie, że no, pewne rzeczy gdzieś omijały cię w życiu.
Albo mogły mnie ominąć. Może było bardzo blisko do tego, żeby mnie ominęły. I chyba udało mi się, naprawdę, tak Uważam, jestem bardzo zadowolony z moich relacji rodzinnych, moich relacji z dziećmi. Udało mi się to ogarnąć. Myślę, że niewiele straciłem. Mam dwie dziewczyny i syna.
Jak się odnajdujesz w Babińcu?
Wiesz co, mamy też jeszcze psa, który też jest chłopakiem, czyli więc jest remis. No, jest 3-3.
Okay. No to nieźle. Ty byłeś zawsze takim tatą, jeszcze trochę tutaj pociągnę wątek.
Proszę bardzo.
Tacierzyństwa. Czy to jest takim tatą, który, albo inaczej, no bo dzieci dziećmi. Kiedy u ciebie nastąpiła taka przemiana, że to jest ten moment, kiedy jednak chciałbym trochę więcej czasu poświęcić rodzinie. Nie mówię o samej decyzji, już takiej podjęcia decyzji, że okej, rezygnuję z tego świadomie, bo chcę się bardziej zaangażować między innymi w te, nazwijmy to, obowiązki domowe czy w rodzinę, ale kiedy mentalnie jakby do tego dorosłeś?
Nie wiem, trudno mi powiedzieć, wiesz, czy to był jakiś moment, czy to był proces. Mhm. Myślę, że to był proces i że nie było jakiegoś nagłego olśnienia w tej sprawie. Ale to też jest tak, że chyba jak dzieciaki rosną, a wraz z tym, kiedy rosną, zwiększają się też ich potrzeby i zwiększa się liczba przestrzeni, w których funkcjonują i w których chcą funkcjonować. I nagle to nie jest tak, że wodzisz dwoje dzieci do jednego przedszkola, tylko jedno dziecko jest w szkole, drugie w przedszkolu, a trzecie zaczyna raczkować. I później tamto idzie do liceum, to zostaje w podstawówce.
Rozrzut duży.
Idzie do podstawówki, wiesz to, a potem ktoś chce zacząć treningi piłki nożnej, a ktoś chce na konie, a ktoś chce grać na jakimś instrumencie, to nagle się robi tego tak dużo, że właściwie to nie jest tak, że to jest jakiś proces, nad którym się zastanawiasz i który drogą dedukcji przychodzić do głowy, może jednak warto by było zatrzymać się i pomóc. I tylko po prostu to się dzieje i trzeba to ogarnąć. To jest właściwie tak jak pożar i strażak. No, okay. To raczej tak działa.
Bardzo prosto wytłumaczyłeś. Pytam się, jeśli odpowiesz, taką mentalność trochę kobiecą i punkt widzenia kobiecy i męski. Ponieważ rozmawiając z wieloma kobietami, między innymi w tym studiu, no to kobiety sobie myślą tak, okej, takie aktywne mega zawodowo, no to pierwsze dziecko raczej mało która jest w stanie zrezygnować, wiesz, tak świadomie z kariery, no szybko chcą wrócić do pracy po tym macierzyństwie i tak dalej, bo nowe obowiązki, wyzwania i nie chcesz jakby być wykluczony z pewnych rzeczy, które zawodowo na ciebie czekają. I taka refleksja często pojawia się w momencie, kiedy albo chcesz mieć drugie dziecko, albo przy drugim dziecku, że chcesz trochę nadrobić ten stracony czas, czyli tego, co nie dałaś w przypadku kobiet, temu pierwszemu. No właśnie, temu pierwszemu. I tak cię to podpytywałam, czy może w tym przypadku też było, czy w drugim, ale rozumiem,
To się stało, po prostu. Tak, to się po prostu stało. No. Nie mam jakiegoś takiego, nie kojarzę jakiegoś takiego, wiesz, jednego momentu, jakiegoś przełomu.
A wiesz,
przełomu.
Nie datę. 16 października.
To zgrało po prostu wiele rzeczy, też tych zawodowych, też taki moment, że mogłem sobie na to pozwolić, bo to też jest bardzo istotne. Nie wszyscy mogą sobie też na to pozwolić. Ja mogłem, udało mi się to wszystko ogarnąć i zorganizować. Nam, nie tylko mi, ale też mojej żonie, tak wszystko zorganizować, że to było po prostu możliwe. I to się w momencie, w którym to się stało możliwe, to się wydarzyło już.
No i wchodzisz w taki tryb bardzo regularny, jeszcze wrócę na chwilę do radia, i w momencie, kiedy przez wiele lat prowadzi się takie życie, bym powiedziała, mało uporządkowane, czyli jesteś się poddany grafikowi, który ktoś ci wyznacza i narzuca, i nagle masz taki tryb dosyć przewidywalny. Nie było to męczące momentami?
Na początku to właśnie, to wręcz przeciwnie, to było jak zbawienie. Wreszcie przeczytałem te książki, które chciałem przeczytać. Jeździłem naprawdę na wszystkie treningi z moim synem, nie tylko na mecze w weekend, ale też na wszystkie treningi. Poznałem mnóstwo ludzi, których tak bym nie poznał. Ojcowie, najczęściej ojcowie, rzadko mamy, ale czasami się zdarzają w drużynie piłkarskiej. To są ludzie, których na co dzień nie widuje się w pracy ani nigdzie, bo to jest pan geolog, to jest pan architekt, to jest pan hydraulik i nagle tworzymy taką społeczność ojców, którzy stoją na tym treningu, patrzą jak te gnojki sobie tam grają, a my możemy sobie porozmawiać na tematy, o których w pracy się nie rozmawiam, bo to są inni ludzie, każdy z nich ma jakąś swoją historię i uważam, że to był w ogóle, wiesz, cudowny czas. My się wtedy też jakoś tam przeprowadziliśmy, więc w ogóle mamy cudownych sąsiadów, więc z tymi naszymi sąsiadami spędzaliśmy i poznaliśmy się i tak właściwie się, nie, to jest jak rodzina, ci sąsiedzi nasi w tej chwili, tak się zziomowaliśmy, więc z nimi też spędzaliśmy dużo czasu, więc nie, broń Boże, nie brakowało mi pracy, bo tak jak mówię, w tej pracy spędziłem 15 lat, więc ten detoks wyglądał tak, że rzeczywiście rodzinno, towarzysko, no jakiś taki domowy, o, powiedzmy w ten sposób. I to było w zupełności wystarczające. Ale oczywiście, jak każda sytuacja, która trwa dłużej, w moim przypadku jest tak, no po jakimś czasie zaczyna uwierać, ale też zmieniają się okoliczności. Czyli dzieci urosły, już nie potrzebują, żebym je wszędzie zawoził, bo one sobie już same wszędzie jeżdżą. Czasami idą na imprezę i sobie wracają same na następny dzień na przykład, wiesz, także...
Wow, to jesteś tolerancyjny.
No, mam 18-latkę w domu, więc wiesz, to już jest zupełnie inne życie. W związku z tym w domu pojawiają się a ja już prowadzę ten uregulowany tryb życia i zaczynam już się zastanawiać właściwie...
Trochę nudno.
Tak, no trochę w jakimś sensie, tak. No trochę tak, że znowu... Koniunkcja jest jakaś inna i można to zmienić. Można wpuścić do życia odrobinę chaosu, którego już mi zaczyna brakować. No i tyle. I wpuściłem. Oczywiście. No, odebrałem dwa telefony. Wykonałem dwa telefony i udało się. Szybciej niż myślałem. Pomyślałem, że to będzie trwało dłużej. A właściwie... Nie trwało.
Był doping ze strony rodziny najbliższych, czy nie? Czy raczej...
Tak, bo oni zapomnieli już, jak to jest, że się jedzie do taty na plan, tak, na przykład. A to jest ekstra. Ale ja wszedłem i okazało się, że to są właściwie ci sami ludzie, których zostawiłem te parę lat wcześniej, więc wszedłem jak do domu. Tak bez jakiegoś wielkiego stresu się okazało skrępowania, że oto przyjdę starszy już pan do tych młodych ludzi, którzy teraz pracują na planach, nie? To są ci sami ludzie. Wróciłem do domu i tak się czuję, że jestem w domu. Mojej rodzinie, broń Boże, to nie przeszkadza teraz. Przyjeżdżają na twoja twarz, brzmi znajomo czasami i tyle. Oglądają Halo tu Polsat.
No właśnie, twoja twarz brzmi znajomo, Halo tu Polsat, ale jeszcze wrócę do właśnie do twojej twarzy, która brzmi znajomo. No i niebawem, czyli na wiosnę, Must Be The Music.
Tak.
Talent show, od którego de facto zaczęła się twoja przygoda, chyba tak, w telewizji?
Nie, od Idola.
No od Idola, ale w sensie...
Od Idola, a później...
Ale to jest talent show.
Tak, ale to jest talent show.
Czyli jednak
taki rodzaj, tak, talent show.
Co mają w sobie, według ciebie, tego typu formaty? Bo już telewizja się zmienia na przestrzeni lat. Te programy, one się zmieniają, ewoluują, beat się zmienia. Oglądalność się zmienia, doskonale o tym wiesz. Co jednak talent show ma takiego w sobie? A przecież mamy internet, w sensie wiele różnych platform internetowych, że te programy jakoś nie umierają.
Wiesz co, dawno nie mieliśmy u nas w stacji takiego muzycznego talent show dla ludzi, którzy przychodzą na casting i później pokonują kolejne etapy programu, żeby znaleźć się w finale. Tak naprawdę nie do końca wiemy, czy jak to się zmieni, jeżeli chodzi o naszych widzów. To, co widzimy, to na pewno niezwykłe zainteresowanie młodych ludzi, którzy grają, czy śpiewają, czy mają swoje zespoły. Przez te 8 czy 9 lat, kiedy nie było programu Must Be The Music, powstało tak dużo nowych projektów. Okazuje się, że młodzi ludzie wcale nie wszyscy poszli w media społecznościowe, tylko są tacy, którzy poszli też w gitarę i w to, żeby coś ze sobą tworzyć, żeby tworzyć muzykę. Koncertują, jeżdżą i są, mam wrażenie, przygotowani lepiej niż kiedykolwiek w historii do tego typu programów, do swojego wizerunku. Są niesamowici. Mamy cudownych uczestników. Dawno w programie typu Talent Show, a prowadziłem takich programów wiele tutaj u nas w Polsacie, dawno nie mieliśmy takiego zestawu ludzi. Ich jest Mamy tak dużo dobrej muzyki, że właściwie ten program zamiast 10 odcinków powinien mieć z 20, żeby móc pokazać chociaż tę znaczącą część z tych 2000, słuchaj, które zgłosiło się do naszego programu.
To jest nieprawdopodobne, bo nawet na przestrzeni lat, mimo że młodzi ludzie zdobywają, bo rozumiem, że rozmawiam o młodych ludziach, zdobywają nowe umiejętności, no mają większe możliwości, nie wiem, zapisywania się, ćwiczenia na, wiesz, do różnych zespołów, w różne kółka. I mają więcej możliwości i przestrzeni do realizacji siebie, to jednak i teoretycznie mogliby działać przy dzisiejszym rozwoju internetu, działać na własną rękę, a jednak to zainteresowanie, i w tym sensie mówię, że te talent show nie umierają, tak? Bo liczba uczestników jest kosmiczna.
Jest kosmiczna i na to, chyba na to, na aż takie zainteresowanie nie byliśmy w ogóle przygotowani, bo wiesz, kiedy masz 2000 zgłoszeń, to potrzeba przesłuchać 2000 utworów, a dobrze by było przesłuchać po 2 czy po 3 z jakiegoś zespołu. Cały sztab ludzi słuchał tych mas, które przyszły do nas na castingi, tych mas, które zgłaszały się też przez internet. I rzeczywiście to jest niesamowite. Mamy cudowny program dla was na wiosnę. Cudowny program, aż nie mogę się doczekać, żeby samemu, żeby go włączyć i śledzić.
Wieczne pytanie, które mnie intryguje, to kto jest ważniejszy? Juror? Czy jednak, może nie tyle, że nawet ważniejszy, czyli, no tak, nazwę to, kto jest ważniejszy. Juror, czy jednak uczestnik takiego programu?
Jurorzy są kluczowi dla oglądalności programu i do nadania jemu rangi. To znaczy, jeżeli skład jurorski jest dobrze dobrany, a nasz taki jest, ale to też nie jest tak, że ten skład powstał gdzieś na kartce. Tak, Natalia Schroeder, Sebastian Karpier-Bułecka, Dawid Kwiatkowski i Miłosz. To jest skład tegorocznej edycji Must Be The Music. Jurorzy muszą stanowić całość i proces wyboru jury to był proces, który też trwał chyba miesiącami. To jest tak, że nie można do składu jury, wiesz, dołożyć kogoś albo kogoś sobie wyjąć, bo każda postać musi pasować do pozostałej trójki. W związku z tym skład wybiera się całością. I tutaj jest dobrana całość. Nasi jurorzy mają ogląd na rynek muzyczny z tak wielu różnych stron, że są w stanie ocenić uczestników niezależnie od tego, czy oni na przykład tylko grają na instrumencie, czy są zespołem, czy są wokalistą tylko i wyłącznie, który śpiewa swoje piosenki, albo wokalistką, która śpiewa tylko i wyłącznie covery. Ta muzyka w Must Be The Music jest odmieniana przez wszystkie przypadki i ci jurorzy muszą na to spojrzeć z różnej perspektywy. I to jury jest cudowne. Natomiast bez uczestników ci jurorzy nie mieliby o czym rozmawiać.
No dobra, system naczyń połączonych, oczywiście, ale dlatego pytam o tym, kto jest ważniejszy, bo oglądając, czy nawet wspominając pierwsze edycje, a nawet i nie pierwsze Idola, no to jednak zapamiętujesz ten skład jury, bo oprócz tej wiedzy merytorycznej, o której mówisz, no jednak siłą jury jest charyzma poszczególnych jurorów.
Tak.
Zapędowska, wcześniejsze mówię oczywiście o Idolu, wtedy jeszcze Kuba Wojewódzki, prawda? Kto tam? Kora, no. Później Kora.
Kora tam, tak, Kora Must Be The Music, oczywiście. No tak, oczywiście, z tym, że jurorzy, to skład jurorski to jest skład, który powtarza się w każdej edycji programu. Uczestnicy występują tylko w jednej edycji. Natomiast w programach muzycznych, w dobrych programach muzycznych, nie mamy też takiego poczucia, że program się kończy wraz z ostatnim koniec zdjęć, czy wraz z ostatnim do widzenia, żegnamy do następnej edycji. Dlatego, że uczestnicy tego programu zasilają rynek muzyczny i zostają z nami bardzo długo. Jeżeli chodzi o idola, to mamy Krzysztofa Zalewskiego, Monikę Brodkę, Ewelinę Flintę, postaci, które są na naszej scenie do dzisiaj i grają, i koncertują, i gromadzą tłumy. Kiedyś zaczynały w programie Idol, ale dzisiaj cały czas są na rynku muzycznym. Jeżeli chodzi o Must Be The Music, to jest NA, jest zespół Lemon i też wiele projektów bardziej lub mniej niszowych, które w swoich niszach są absolutnymi gwiazdami, jak Szata Kuś na przykład, wielu, wielu innych. No to możemy rozmawiać. Piękni i młodzi, nawet jeżeli chodzi o branżę disco polo, bo taki zespół też się pojawił w Must Be The Music. Zresztą Kora była zachwycona zespołem Piękni i Młodzi. Ten zespół do dzisiaj funkcjonuje. Oni wszyscy przewinęli się przez programy muzyczne. I teraz, czy możemy powiedzieć, że ważniejsze jest to, że taki zespół był oceniany przez Piotra Roguckiego, Adama Sztabę, czy ważniejsze jest to, że nadal funkcjonuje na rynku muzycznym? Nie wiem, jak to zważyć. Ten program na pewno daje szansę. Jeżeli ktoś ma na tyle dużo szczęścia i jeszcze do tego z jednego mądrego człowieka w swoim otoczeniu, to jest w stanie tę szansę wykorzystać. My tę szansę na pewno dajemy.
Anegdoty. Uwielbiamy takie zakulisowe historie. W sensie, na pewno masz tego po prostu cały worek. Chociaż wiem, jak jest z takimi pytaniami, bo jak nieraz ktoś mnie pyta jakąś anegdotę, to nagle pojawia się jakaś taka czarna dziura w głowie i pustka. Od idola idźmy. Albo inaczej, z kim ci się dobrze współpracowało, albo kogo wspominasz, z kim masz takie dobre wspomnienia, jeżeli chodzi na przykład o jurorów.
Jeżeli chodzi o idola, to wiesz co, z jurorami byliśmy trochę odłączeni od siebie. To był taki celowy zabieg. Jurorzy w programie Idol byli traktowani tak bardzo po królewsku i oni mieli być jak tacy właśnie...
Szare eminencje.
Takie, no właśnie nawet nie szare, bo jest całe na biało eminencje, które zasiadają i które decydują niczym sędziowie o być lub nie być uczestników programu. A ja byłem raczej razem z tymi uczestnikami. Byłem po tej stronie. Natomiast no wiadomo, no, siłą rzeczy mijaliśmy się na planie i rozmawialiśmy ze sobą. Pamiętam, że ja wtedy uwielbiałem, znaczy nie znałem telewizji, uwielbiałem być w tej telewizji, więc ja pracowałem 24 godziny. Jak się tylko dało, to siedziałem po prostu na planie, jak się skończył plan, to siedziałem na montażu. Jurorzy byli bardziej doświadczonymi kolegami w branży i już tak to wszystko ich nie interesowało jak mnie. Więc ja, i wiesz, z Idola pamiętam ekipę uczestników bardziej i relacje z ekipą, uczestnikami, montażystami, operatorami bardziej niż z jurorami. Ale w Must Be The Music już było inaczej, bo tam tworzyliśmy pewnego rodzaju zespół. To jest jednak inny program, inny format. I wiesz co, spędziliśmy dużo czasu w garderobach, czy podczas jakichś sesji z Korą, czy z Elą Zapędowską, rozmawiając o wielu różnych rzeczach, ale wiesz co, anegdoty są takie, że Ela wszędzie paliła papierosy i że ona mogła, i że niezależnie od tego, czy gdzieś były czujki przeciwpożarowe, czy nie, to tam się je wyłączało.
Parafrazując, już powiem, miała to zapisane w kontrakcie.
Miała to zapisane.
Może, albo nikt o niej nie pytał.
Zdaje się, że ona nikogo po prostu nie pytała. To znaczy, to było jasne, że jak jest Ela, to musi być gdzieś popielniczka po prostu i tyle. Skoro, wiesz co, też mam dużo historii i wspomnień, ale nie wszystkie się nadają do tego, żeby gadać o nich.
Okej. Okay. No to czekamy na tą wiosenną edycję. Pewnie będzie wiele zaskoczeń, a być może nowa odsłona, ale tego oczywiście nie będziemy teraz zdradzać. Powrót do telewizji, to też powrót do tych samych ludzi, tak jak powiedziałeś, których się de facto zna, czyli wszedłeś tutaj jak ponownie, jak do rodziny. między innymi tworząc tym razem w Śniadaniówce, a nie tylko, w duet z Agnieszką Chyży.
Tak, z którą się znamy przecież od 18 lat, czy...
Ale rozłąka była jednak znaczna. Ludzie się zmieniają przez te 7 lat.
Rozłąka była znaczna, ale wiesz, to też jest tak, że my nigdy nie zerwaliśmy ze sobą kontaktu. To, że nie pracowaliśmy razem, nie oznacza, że nie byliśmy w kontakcie. My się znamy, nasze rodziny się znają, nasze córki nawet bardzo się lubią i czasem się gdzieś tam spotykaliśmy na koncertach, czy... Więc wiesz, to się jakoś tak przenika. Teraz do tej naszej relacji prywatnej doszło do tego, że razem pracujemy. Twoja twarz brzmi znajomo, czy w Halo tu Polsat. I nie jest to żaden szok. To nie jest dla mnie ktoś nowy. To nie jest dla mnie nowa osoba, Agnieszka, z którą muszę nauczyć się pracować, czy którą muszę wyczyć.
A to jest ważne w tego typu...
Bardzo, szczególnie w nowym programach? Projekcie. Tak, szczególnie w nowym projekcie i to tak wymagającym jak telewizja śniadaniowa. Bo to jest program, który jest na żywo. To jest program, w którym bardzo dużo się dzieje. To jest program, w którym musimy się w mig czasami zrozumieć, porozumieć się i to będąc tak jak teraz, wiesz, w obrazku. Mamy wypracowane... cały zestaw komunikatów, ale też przede wszystkim możemy sobie bardzo szczerze powiedzieć po programie, czy w trakcie programu, co nie gra, tak jest. Szybciutko wymienić się uwagami do siebie nawzajem, nikt się nie obraża, tylko po prostu mówimy, a fajnie, dzięki, łapiemy poradę, czy coś tam i lecimy dalej. No. I gdybym w nowym formacie, takim jakim jest telewizja śniadaniowa, w formacie, którego nigdy w życiu nie robiłem i z którym nie miałem wiele wspólnego i wiesz, to jest trzy, czasami cztery godziny programu na żywo o różnorodnej tematyce. Często takiej, o której nie mam pojęcia, typu kuchnia na przykład. Kuchnia Mateusza Gesslera.
Ile możesz się nauczyć?
Ile mogę się nauczyć, oczywiście. I te tematy się zmieniają i one są szalone. Ekipę tutaj w tym przypadku Halo tu Polsat, ekipę mamy nową. To jest nowa ekipa, to są dziennikarze z różnych innych środowisk. Gdybym miał do tego wszystkiego jeszcze osobę współprowadzącą, której nie znam, której nie mogę zaufać, która nie może zaufać mi, gdybyśmy zaczęli, nie daj Boże, nie wiem, jakoś rywalizować ze sobą w trakcie takiego programu, czyli wiesz, ustalać relacje między sobą w trakcie projektu, to myślę, że to byłoby bardzo niedobre i dla projektu, i dla nas.
Jesteście raczej przeciwieństwami w tym duecie?
Wiesz co, nie, ale chyba specjalizujemy się w różnych dziedzinach. O, może w ten sposób. Specjalizujemy się w różnych dziedzinach i bardzo, bardzo nam to pomaga. Te podziały pewnie kiedyś były nienazwane, bo nie poruszaliśmy tak wielu tematów w naszych poprzednich produkcjach. A tutaj z każdym odcinkiem one się coraz wyraźniej rysują. I wiem doskonale, kiedy ja... muszę odpuścić, bo wiem, że Agnieszka po prostu zna temat i chce w tym temacie przeprowadzić rozmowę, ma jakieś swoje tezy czy cele i zostawiam jej to absolutnie, a ona się rewanżuje w innych tematach. Po prostu ona sobie siedzi i tylko przedstawi gości i powie dziękujemy bardzo i da mi, wiesz, wyżyć się w temacie, nie wiem, sztucznej inteligencji czy polityki zagranicznej, a Aga w tematach społecznych. I się tak zaczynamy się w tym specjalizować i to jest cudowne. To, wiesz, to sobie tak płynie. Właściwie nawet nie musimy ze sobą rozmawiać na ten temat, bo to się po prostu samo dzieje. Super, bardzo dobrze nam się pracuje razem.
Wracając do chłopca, bo mówiłam, że wrócimy. Nie wiem, czy przemyślałeś już.
Nie.
Zapomniałeś pytania. To też dobra odpowiedź mogłaby być. Ale trochę z tym chłopcem cię odpuszczę. Natomiast pytanie, jak ty jesteś w stanie poskromić swoją energię? Mam wrażenie, że nastąpiła pewna ewolucja od pierwszego odcinka Śniadaniówki, gdzie po prostu cię było, wiesz, wszędzie i pełno i w ogóle. I tak trochę, nie wiem, czy Agnieszka troszkę cię okiełznała, czy nie? No bo jesteś po prostu wybuchem, eksplozją, wiesz, niesamowitej energii. No.
Tak jak mówię, to nie miałem pojęcia, z czym się wiąże prowadzenie takiego programu. I te pierwsze odcinki to były straszliwe nerwy. Edward Miszczak mi zwrócił na to uwagę, że na przykład nie lubię ciszy. Radiowcy mają tak, że jak jest cisza, to znaczy, że jest problem, że coś się schrzaniło. Trzeba każdą ciszę absolutnie zagadać. W przypadku telewizji tak nie jest, bo jeszcze mamy obrazek i ta cisza czasem jest bardzo wymowna, właściwie niezbędna. I wiesz, ten
to są
program
niby niuansy, nie?
Ale tka się właśnie z takich niuansików, że czasem można i trzeba odpuścić. Ja jestem w stanie też zaufać wszystkim, ponieważ bardzo lubię mieć kontrolę nad absolutnie każdym aspektem takiego programu. I na pewno dominuję po prostu antenę operatorów i reżyserów, bo chcę po prostu wiedzieć, na czym polega ten program i go, wiesz, przeprowadzić od punktu A do punktu B, jak program na żywo, jak festiwal, zacząć, skończyć o czasie, co do sekundy. Natomiast tutaj ten program trzeba prowadzić trochę inaczej. To może nie jest tak, że ja muszę jakoś okiełznać swoją energię, tylko po prostu uczę się, na czym polega robienie takiego programu i gdzie trzeba... O, jakie brzydkie słowo mi przyszło. Gdzie trzeba mocniej, a gdzie trzeba odpuścić. O! Tak jest.
No dobra. Macie krok prywatnie. Co lubi robić? Bardzo mało mówisz o swojej prywatności. Świadomy zabieg? Nie lubisz o sobie mówić? Strategia?
Nie mam żadnych strategii. Nie lubię, bo nie wiem po co. No wiesz, tyle.
No
trochę dzisiaj sobie, wiesz, porozmawialiśmy, tak? I tyle mogę się podzielić.
A może to jest tam taki
odczuciami.
Wielki wybuch energii, wulkan energii, a prywatnie to ciepłe kapcie i może te wizerunki, może masz dwie różne twarze? Czy...
Może mam dwie różne twarze, nie mnie to oceniać. Nie chcę się wypowiadać w imieniu mojej rodziny. Może jak kiedyś moja rodzina będzie miała ochotę się wypowiadać, to się sama wypowie. Na razie moja rodzina nie ma ochoty się wypowiadać, ani też za bardzo nie lubi, kiedy ja się wypowiadam na ich temat. A ja to szanuję.
Na kanapę, do Halotu Polsat.
Może jak będzie miała, albo może opowiadam na TikToku, cholera wie, gdzie ta rodzina będzie się kiedyś wypowiadać, jeżeli będzie miała na to ochotę. Mówię, na razie nie ma. Ja to szanuję i tyle.
Piękne dzięki.
Bardzo dziękuję.
A jeszcze jedno pytanie.
Proszę.
Rok. Nazwisko. Pomaga? Jakby się nazywał Maciek Pop. Nie wiem.
Ciekawe, nie?
Nie, myślałeś kiedyś o tym? No bo to nie jest często spotykane nazwisko.
No, w ogóle jest niespotykane. Tylko moja rodzina ma takie nazwisko. Ona jest trochę...
Myślę,
trochę
że się zastanawia, czy to nie jest pseudonim jakiś taki...
Moja rodzina jest trochę rozsiana tak po kraju, ale w niewielu miejscach, bo to jest jedna rodzina. Ale tak, tylko widzisz, w przypadku na przykład mojego dziadka, który też był Maciejem Rokiem, to nazwisko jeszcze nic nie znaczyło. Kiedy on szedł tam z armią Andersa przez Tobruk i tam później pod Monte Cassino, to nazwisko znaczyło tyle, że w Sylwestra, dziadek opowiadał, koledzy wyrzucali mu wszystkie rzeczy z pokoju, w którym mieszkał, czy z namiotu, w którym mieszkał, no w zależności od tego, czy byli na pustyni, czy nie. No bo żegnali starego Roka i że to był stary Rok i to nazwisko tyle znaczyło. Dopiero za czasów mojego ojca nazwisko Rok nabrało takiego współczesnego, bardziej muzycznego znaczenia. Mój ojciec pewnie korzystał na tym, bo może o tyle, że łatwo było zapamiętać to nazwisko. A w moim przypadku to się jakoś połączyło trochę z pracą, czy... To pomogło, czy nie? No, trzeba zapytać tych, którzy mnie castingowali do pierwszego programu. No.
Pewnie jakiś tam chcąc, nie chcąc. To tak samo jak imię pewnie nas w jakiś tam sposób oddziałuje, być może również i nazwisko
może.
Też niezbadane są.
Jeżeli tak, to super, fajnie.
Jeżeli tak, to super, ale na pewno współgra z tym, co robisz.
I jeszcze lepiej.
Dzięki, Tygle Maciek.
Bardzo dziękuję.